Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dziś wyjątkowe spotkanie, nie w tym czasie, w którym zazwyczaj się spotykamy, ale gość specjalny, który mógł tylko w piątek, więc dziś w piątek. Witam Państwa bardzo serdecznie, 10 lutego 2023 roku. Przed Państwem redaktor Bogdan Rymanowski. Przywitajmy bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Proszę Państwa, bez wątpienia jeden z najlepszych dziennikarzy w Polsce. Wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodami publiczności. Publicysta, pisarz, a także autor, współautor filmu Szpieg o Marianie Zacharskim razem z Wojciechem Bockenheimem. Były członek Federacji Młodzieży Walczącej, fan piłki nożnej. Obecnie pracuje w Polsat News i Radio Z. Autor książek Towarzystwo Lwa Rybina, napisane wspólnie z Pawłem Siennickim, Ubek, Wina i Skrucha o Januszu Moltke, agencie i funkcjonariuszy bezpieki. Mieliśmy okazję w grudniu 2012 roku w Książnicy Pomorskiej spotkać się z redaktorem Rymanowskim i na temat tej książki rozmawiać. Autor książki Zamach na prawdę, wywiadu rzeki z Małgorzatą Wasserman, gracze, skoro mówiłem, że fan piłki nożnej, a więc rozmowy z największymi polskimi piłkarzami. Oraz książki, która stała się przyczynkiem, asumptem do naszego dzisiejszego spotkania. Dopaść Morawieckiego. Życie doczesne i wieczne Kornela Buntownika. Panie redaktorze, jest tyle postaci do współczesnego życia politycznego, które nie mają swoich biografii, a pan zdecydował się na napisanie książki o sobie powszechnie znanej, uznawanej za kontrowersyjną i nieco dziwaczną, jeśli mogę tak powiedzieć. Dlaczego? Trywialnie, dlaczego?
No dlatego, że Kornel wydawał mi się, a zwłaszcza po tym, jak umarł w 2019 roku, postacią absolutnie nieznaną, mimo tego, że większość polskiej opinii publicznej tak naprawdę mogła go poznać dopiero w 2015 roku, kiedy został marszałkiem seniorem i wygłosił to, myślę, przemówienie, które przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Może nie dlatego, że Kornel Morawiecki z jakimś, czy był fenomenalnym krasomówcą, mówcą wiecowym, ale to, co powiedział, było tak inne, tak różne od tego, co można usłyszeć na Wiejskiej, że właśnie dlatego, że to był człowiek, który bardziej był marzycielem, wizjonerem niż politykiem. Tak naprawdę on nie był politykiem. Można powiedzieć, że był słabym politykiem, ale oczywiście jak patrzymy na politykę pod takim współczesnym kryterium. I pamiętam, że kiedy w 2015 roku moi znajomi, kiedy wtedy jeszcze pracowałem w TVN-ie, poznali po raz pierwszy Kornela Morawieckiego, no to byli w absolutnym szoku, że to jest tak nieprawdopodobnie skromna, uśmiechnięta, prostolinijna postać, która jak wchodził Kornel do TVN-u, to wchodził z tą swoją gazetą obywatelską i właściwie pan ochroniarz dostawał, pani recepcjonistka dostawała, koledzy moi dziennikarze dostawali, ale wtedy Kornel zaczął tak naprawdę być zapraszany przez media przede wszystkim dlatego, że był ojcem najpierw wicepremiera, a potem premiera. A chciałem w tej książce powiedzieć, że bycie ojcem wicepremiera to jest oczywiście wielki zaszczyt. Myślę, że Kornel był z tego dumny, ale to była najmniejsza zasługa Kornela w całym jego życiu. Uznałem, że większość Polaków zna Kornela właśnie z tego przemówienia, właśnie z tego, że jest ojcem świeżo upieczonego premiera, ale nie zna Kornela z lat 80., z lat 70., z lat 80., a wtedy tak naprawdę, wydaje się, Kornel osiągnął swój szczyt.
No do tego jeszcze na pewno dojdziemy, ale powiedzmy sobie też szczerze, że w tej historii był jednak wątek osobisty.
No był wątek osobisty, dlatego że ja to piszę w postscriptum. Nie wiem, czy mogę spoilerować swoją książkę, ale nie ma chyba innego wyjścia. Dlatego, że był taki moment, kiedy ja zacząłem pracę w dziennikarstwie w latach 90. Potem kontynuowałem ją najpierw w radiu RMF, potem w telewizji TVN24. Był taki moment, kiedy w 2010 roku Kornel Morawiecki absolutnie z takiego politycznego niebytu znowu chciał wystartować w kampanii prezydenckiej. I Kornel się do mnie odezwał, pytając, czy ja mógłbym go zaprosić do programu. Do programu, który wtedy prowadziłem, był programem o godzinie 21. Nazywał się Magazyn 24 godziny, do którego zapraszałem oczywiście najważniejsze postaci obecnego życia politycznego. I wtedy tak naprawdę ja odmówiłem Kornelowi z jednego prostego powodu, który oczywiście dzisiaj traktuję jako błąd. Mianowicie za Kornelem jako politykiem nikt nie stał. Kornel nie miał własnej partii politycznej, nie miał własnego zaplecza, własnego środowiska. Tak naprawdę w sensie politycznym był absolutnie nikim. Muszą Państwo wiedzieć, że ktoś, kto pracuje w telewizji informacyjnej, kto tak naprawdę komentuje na co dzień newsy, bieżące wydarzenia, jest rozliczany z oglądalności, jest rozliczany z tego, kogo ja zapraszam do programu. Czyli muszę mieć tych gości, którzy są dzisiaj najważniejsi. Prezydent, premier, minister, poseł, senator i tak dalej, i tak dalej. I to był taki moment, kiedy ja wtedy powiedziałem, że to nie jest ten moment na zaproszenie Kornela. I w jakim sensie napisałem to post scriptum, w jakim sensie ja na końcu tej książki przyznaję, że popełniłem błąd. I książka jest swego rodzaju rewanżem wobec Kornela, takim rewanżem, który wydaje mi się, że gdyby żył, to myślę, że znając go trochę, by mu się spodobał.
No to teraz zacznijmy opowiadać trochę historię Kornela Buntownika. Jak to się stało, że ten niedoszły student medycyny, bo taki był jego wybór, późniejszy doktor fizyki z Wrocławia, a był warszawianinem, którego do podjęcia dalszych badań naukowych zapraszały największe amerykańskie instytuty, został terrorystą, którego poszukiwała nie tylko zresztą polska bezpieka.
No wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę było spowodowane tym, co zrobił generał Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku, czyli moment wprowadzenia stanu wojennego. Kornel jako jeden z liderów Solidarności wtedy, nie Solidarności walczącej jeszcze, wrocławskiej, unika aresztowania, zaczyna się ukrywać. Jest poszukiwany listem gończym, podobnie zresztą jak drugi idol Wrocławia, Władysław Frasyniuk, i buduje wtedy tak naprawdę wielką organizację podziemną, która oczywiście zajmowała się przede wszystkim drukiem. Ale początek 1982 roku to jest moment, kiedy zaczyna się konflikt, zaczyna się spór, bardzo poważny, ideowy spór między Kornelem Morawieckim a Władysławem Frasyniukiem, liderem Dolnośląskiej Solidarności.
Ale zanim jakby dojdziemy do tego konfliktu, którego efektem będzie ta słynna, gwałtowna kłótnia, która ma miejsce w maju 1982 roku w jednym z mieszkań konspiracyjnych we Wrocławiu, powiedzmy sobie, że ta droga jakby do tej antykomunizmu Kornela nie rozpoczęła się w momencie wprowadzenia stanu wojennego, zresztą przypadkiem unika aresztowania, tylko znacznie wcześniej. Praktycznie słynny Pęgów, czyli ta jego chata, jego dom,
tak, po prostu. Kornelówka.
Kornelówka, tak. Kornelówka. Te dyskusje długie, tak, tam, tak, prawda?
To oczywiście są lata 60., lata 70., długo można opowiadać, ale mamy rok 76., mamy rok 77., mamy rok 78., czyli tak naprawdę zwiększa aktywność polska opozycja demokratyczna, powstaje KOR, powstaje KSS KOR, powstaje Biuletyn Dolnośląski. To jest absolutnie jedna z najważniejszych gazet tamtego czasu w latach 70. podziemnych. I wtedy Kornel zostaje mózgiem tego Biuletynu Dolnośląskiego. Można powiedzieć, że go przejmuje. Przejmuje go od ludzi, którzy byli związani z KSS KOR. I potem nadchodzi rok 70.
Jest wybór papieża.
Ósmy wybór papieża i jest 79 rok. I najważniejsza chyba taka pierwsza sytuacja w życiu Kornela to jest pielgrzymka. To jest pielgrzymka i to jest to słynne przemówienie papieża z wtedy Placu Zwycięstwa, dzisiaj z Piłsudskiego, kiedy Kornel postanawia wraz ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, głównie właśnie matematykami, fizykami z Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, wybrać się na tą pielgrzymkę, ale nie wybiera się tam z pustymi rękami, bo wybiera się tam z transparentem. Dzisiaj to oczywiście z naszej perspektywy może wydawać się śmieszne, że co to za odwaga, ale jednak wtedy zrobić transparent wiara i niepodległość i wejść tak naprawdę w samą paszczę lwa albo smoka, czyli być narażonym na esbeków, którzy obstawiali całą mszę, no to było wydarzenie bez precedensu. Kornel ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi jedzie z Wrocławia do Warszawy, staje na tym Placu Zwycięstwa, rozpościera ten wielki transparent Wiara i Niepodległość. Ludzie są w szoku, wokół pojawiają się dziwni faceci w koloratkach, ale nie są to księża, którzy chcą wyspowiadać pielgrzymów, tylko to są esbecy, którzy chcą ściągnąć ten transparent. Udaje im się uratować ten transparent, przechodzą przez Warszawę i jadą kolejnego dnia do Częstochowy. I tam zaczyna się pierwsza dramatyczna bitwa, można powiedzieć, w życiu Kornela, dlatego że idą z tym transparentem na kolejne spotkanie papieża, który odwiedza Jasną Górę. Idą i nagle, jak spod ziemi, wyrasta grupa mężczyzn młodych, którzy mówią, my chętnie wam pomożemy nieść ten transparent. No dobrze, no to wobec tego macie, tak? Okazało się, że ponieśli ten transparent przez parę dziesiąt metrów, po czym natychmiast zwijają ten transparent i uciekają z tym transparentem, kradnąc po prostu ten transparent. Kornel oczywiście i jego przyjaciele zaczynają gonić tych esbeków. I zobaczyli wtedy, że spod sutanny, bo to też byli ludzie przebrani, esbecy przebrani za księży, no są jakieś takie masywne żołnierskie buty wystają. Niestety Kornel Morawiecki traci ten transparent. Ginie też, czy zaginął wtedy jeden z ich przyjaciół, Zbigniew Oziewicz. Jedyne, co im pozostało, no to obawa przed tym, że zostaną zwinięci. I wtedy idą na Jasną Górę, przechodzą przez furtę klasztorną, wpuszczeni zostali przez ojców Paulinów. No i zastanawiają się, co się dzieje z człowiekiem, który prawdopodobnie jest zatrzymany. Nie wiedzą, co robić. Okazuje się, że no muszą znaleźć jakąś drogę odwrotu. Nomen omen Kornel wspomina to w swoich wspomnieniach, że przedostali się na teren Jasnej Góry i byli tak blisko papieża, że właściwie no, gdyby chcieli coś złego zrobić, to mogli się dostać do papieża. No i to jest taki pierwszy moment, można powiedzieć taki...
Przezbojowy.
Tak, tak. To jest moment, kiedy Kornel wkracza na arenę publiczną. No i potem jest oczywiście rok 80, udział i pomoc w sierpniu 80 roku we Wrocławiu.
Ale Kornel nie jest trybunem ludowym, nie jest człowiekiem, który staje, bo wiadomo, że we Wrocławiu powiedzmy tą główną rolę zaczyna po pewnym czasie odgrywać Władysław Frasyniuk, ale jednak zaczyna zajmować się czymś, co potem będzie ogromną siłą Solidarności Walczącej, czyli kolportażem i drukiem. To taki mózg, ponieważ Kornel uważa, że informacja jest niezwykle ważna i że trzeba ją po prostu przekazywać i kolportować jak najdalej, bo to wzniesie tą falę.
Tak, ważny jest ten sierpień 80 roku. Toczy się strajk w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni w Gdyni.
I w Szczecinie.
Oczywiście w Szczecinie. I Kornel robi wszystko, będąc tej kilkudziesięcioosobowej, może 100 osób było wtedy w opozycji realnie we Wrocławiu, żeby ruszyć zakłady we Wrocławiu, tak żeby ten strajk rozlał się na południe, żeby już była taka masa krytyczna, przed którą komuniści muszą ustąpić. I to właśnie on drukuje ulotki, to on drukuje ulotki wzywające do strajków w wrocławskim MPK. I to Kornel, kiedy zostaje zaproszony przez robotników do środka, mówi, że nie, ja jestem potrzebny na zewnątrz, bo ja muszę zabezpieczyć wam druk. I to było bardzo ważne, bo wtedy tak naprawdę on już wtedy myślał, że co będzie, jak będzie pacyfikacja. To nie może być tak, żeby wszystkich nas zwinęła bezpieka. I to jest bardzo ważna rola w 80 roku Kornela. I potem Kornel rzeczywiście pracuje w zarządzie regionu Dolnego Śląska, ale nie jest postacią pierwszoplanową. Nie jest postacią pierwszoplanową. Numerem jeden absolutnie jest młody kierowca Władysław Frasyniuk, który jest fantastycznym trybunem ludowym, który porywa tłumy niemalże tak jak wtedy Lech Wałęsa. No. Ale jest moment bardzo istotny, czyli 81 rok, czyli moment między pierwszą a drugą turą zjazdu Solidarności, kiedy Kornel Morawiecki zostaje jedynym delegatem Solidarności, który zostaje zatrzymany przez bezpiekę. Dlaczego zostaje zatrzymany? za to, że godzi w sojusze. W sojusze, tak. Czyli tak naprawdę uderza w sojusz ze Związkiem Sowieckim.
No bo drukuje to, czego Lukowiec nie powinien, czyli posłanie.
Tak, drukuje. Najpierw to jest odezwa organizacji opozycyjnej rosyjskiej.
Której przywozi mu Mikołaj Ołabanow.
Tak jest. I to jest odezwa też napisana w języku rosyjskim, a potem kolportowana wśród żołnierzy sowieckich, którzy stacjonowali niedaleko, bo w Legnicy to było ich tak naprawdę miasteczko. No i to oczywiście spotyka się z absolutną reakcją ze strony władz partyjnych, ze strony służby bezpieczeństwa i Kornel zostaje zatrzymany. Jest taki ciekawy moment tego zatrzymania. On wraca wtedy właśnie z Gdańska, z pierwszej tury zjazdu Solidarności. Próbuje uciekać, rzuca się na niego kilkunastu esbeków. I opisuje jego córka taką sytuację, że Kornel przypomina sobie, że ma w kieszeni karteczkę z adresami i numerami telefonu przyjaciół z opozycji. I oczywiście co robi wtedy? Zaraz po zatrzymaniu sięga do kieszeni po tą karteczkę i ją zjada. I mówi, potem opowiada swojej córce, że jeszcze nigdy nie smakował mi tak kawałek papieru. No bo oczywiście dzięki temu wiele osób, które były na tej karteczce, nie zostały zatrzymane.
Ja tylko dodam z wątku osobistego, jeśli mi wolno, że kapitan Bodnar, który zatrzymał Kornela Morawieckiego, był w cudzysłowie opiekunem mojej byłej szefowej Zakładu Narodowego Ostrolińskiej, Krystyny Sławińskiej, która również działała w podziemiu i która wielokrotnie była przez niego przesłuchiwana. Także wątek tutaj gdzieś kornelowski, który zresztą pojawi się jeszcze, styka się też z moją osobistą historią. Przychodzi 12 na 13 grudnia 1981 roku. Zresztą rozprawa była wyznaczona na 13 grudnia, do niej oczywiście nie dochodzi i Kornel nie zostaje zatrzymany, nie zostaje internowany, nie zostaje zatrzymany przez małego Fiata.
Tak, przez małego Fiata i przez to, że Kornel miał taką obsesję i to opisuje w książce, że on miał obsesję tego, że musimy zamelinować sprzęt. Mhm. Dlatego, że musimy się liczyć z interwencją sowiecką albo też interwencją, no co potem nastąpiło, Ludowego Wojska Polskiego i generała Jaruzelskiego. W związku z tym on jeszcze 12 grudnia w sobotni wieczór rozwoził bibułę, rozwoził papier, no i zatrzymał się potem u przyszłej swojej najbliższej współpracowniczki Hanny Łukowskiej-Karniej. No i chciał wracać do domu, to były okolice już pierwszej, drugiej w nocy. Niestety maluch nie zapalił. W związku z tym wrócił się do Hanny Łukowskiej-Karniej, przenocował tam. W tym samym momencie, kiedy on próbował zapalać malucha, w jego mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego już łomotała do drzwi służba bezpieczeństwa, chcąc go zatrzymać. No ale Kornela w domu nie było. Dzięki temu, że uniknął aresztowania, następnego praktycznie dnia, czyli 13 grudnia już od wczesnego ranka, zaczęły się pielgrzymki na ulicę Kamienną do Hanny Łukowskiej-Karniej, dlatego że Kornel, mając kontakty z przyjaciółmi z Politechniki, mając kontakty z drukarzami, był tak naprawdę osobą, która mogła postawić na nogi nielegalny druk właśnie we Wrocławiu. I co jest niesamowite, dzięki Kornelowi, dzięki jego ludziom, dzięki tym wszystkim drukarzom, których wokół siebie skupił, powstaje pierwsze w stanie wojennym podziemne pismo wydawane. To nie jest Tygodnik Mazowszy, tylko to jest po prostu kontynuacja z dnia na dzień.
Z dnia na dzień, tak. Drukowana już w nocy z 13 na 14 grudnia, pojawia się w formie dwustronnej ulotki. Dzisiaj rarytas, jeśli chodzi o rynek antykwaryczny. Żeby ją mieć, to naprawdę trzeba się naszukać. Zaczyna się budowanie siatki konspiracyjnej. To jeszcze nie jest Solidarność Walcząca, ale ta Politechnika jest tu niezwykle ważna, bo to grono tych ludzi, którzy są związani z Politechniką, idzie za Kornelem. Co było takiego w Kornelu, który, jak już mówiliśmy, nie był Trybunem Ludowym, to nie był Wałęsa, to nie był Frasyniuk, a jednak było coś, co ludzi przyciągało. Wszyscy, którzy wypowiadają się w tej książce, mówią, że Kornel miał coś, co go do niego przyciągało. Co było takiego, że z tym człowiekiem, za tym człowiekiem chciano iść?
Przede wszystkim to był nieprawdopodobnie życzliwy człowiek. On miał tak naprawdę przylepiony do twarzy, ale nie sztuczny uśmiech. I ten uśmiech robił nieprawdopodobne wrażenie, przede wszystkim na kobietach, które były tak naprawdę dla Cornela zrobić w stanie wszystko. Cornel miał taką miękką charyzmę, czyli z jednej strony on nie był generałem, nie był typem Piłsudskiego, który wydaje rozkazy, ale był człowiekiem, który był bardzo sprawny intelektualnie. To naprawdę był świetnie wykształcony fizyk, a z drugiej strony człowiek znający doskonale polską historię, bo tak naprawdę żył tym wszystkim w latach 50., 60. i potem 70. I był człowiekiem, który miał też umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi. Czyli poprzez taką miękką charyzmę, kiedy on nie wydawał rozkazów, tylko pytał. Właściwie kiedy on pisał tekst, to jest niesamowite, potrafił pójść do pani sprzątaczki, do pana portiera, do kogoś, kto zupełnie nie miał nic wspólnego z pisaniem i zapytać, czy dobrze byłoby napisać to i to. Oczywiście niektórzy potem żartowali, że pytał wszystkich, ale tak naprawdę nie słuchał tego i pisał zawsze co chciał. Ale z drugiej strony był w nim taki absolutnie życzliwy stosunek do ludzi. No i przede wszystkim był odważny. Był osobą odważną i z drugiej strony miał wizję rzeczy, które wydarzą się w przyszłości, no bo naprawdę to była jedna z nielicznych postaci jeszcze na zjeździe krajowym Solidarności, która wzywała związek do tego, żeby przygotować się na interwencję aparatu siłowego władzy, żeby spróbować zrobić coś z tymi powielaczami, z papierem i tak dalej, i tak dalej. Więc miał w sobie absolutnie marzyciela, wizjonera, a z drugiej strony wokół siebie miał znakomitą, świetnie zorganizowaną siatkę przyjaciół. I to, że Cornel ukrywał się tak długo potem przez do 87 roku, wynikało z tego, że wokół niego byli ludzie, którym on ufał, a jednocześnie byli to ludzie godni zaufania i nikt tak naprawdę go nie wydał.
No, jeszcze jedna chyba rzecz jest, która bardzo dobrze charakteryzuje Cornela, nie był materialistą. To był człowiek, który nie dbał o sprawy materialne.
To prawda. Szokujące były wypowiedzi córek Cornela, z którymi rozmawiałem, pani Anny Morawieckiej, pani Marty Morawieckiej, też najmłodszej Marii, które opowiadały, w jakich warunkach żyli państwo morawieccy. To były lata 60., 70. To były sytuacje takie, że czasami w domu brakowało węgla. Dom był nieogrzewany. Oni mieszkali w takiej, można powiedzieć, kiepskiej dzielnicy Wrocławia. Na ulicach mnóstwo alkoholików, przepraszam za wyrażenie, ludzi nazywanych menelami. I Cornel mieszkający wraz z rodziną na 30 paru metrach bez ciepłej wody, toaleta na zewnątrz. Więc absolutnie spartańskie warunki. I Cornel tak naprawdę nie miał z tym problemu żadnego, bo Cornel nie potrzebował do szczęścia żadnych rzeczy materialnych. Jego życie nie było nastawione na zbieranie pieniędzy, na karierę. Zresztą to, o czym wspomniałeś, czyli kwestia propozycji, jaką otrzymał w latach 70. po napisaniu pracy doktorskiej. Ona była tak dobra, że zainteresowali się nią Amerykanie z Harvardu i dostał propozycję stypendium. No i tutaj wyszedł cały Cornel, bo powiedział, no jeżeli Amerykanie są zainteresowani, to niech tu przyjadą, bo ja tam nie pojadę. Podejrzewam, że 9 na 10 osób, gdyby dostała taką propozycję wtedy, na pewno by go z tego skorzystała i nie byłoby w tym nic złego.
Gdyby nie został opozycjonistą, to Andrzej Mycy i Andrzej Kisielewicz, wybitni matematycy, fizycy, robiący karierę również poza granicami kraju w Stanach Zjednoczonych, pracujący przy supertajnych nieraz rzeczach, mówią, że taką samą karierę by zrobił Cornel w Stanach. Gdyby chciał, tak? Gdyby przyjął tę propozycję, to mógłby spokojnie wyjechać i mógłby tam zrobić karierę naukową.
To prawda, ale absolutnie nie był materialistą, nie interesowało go w ogóle gromadzenie bogactw. Jedna z córek powiedziała mi, że w jakimś sensie to on był takim socjalistą, bo mówi, jak to? Ta książka, którą czytamy, nie jest twoja ani moja. To jest książka nasza. Tą książkę musimy wszyscy przeczytać. Więc takie było jego nastawienie do jakichkolwiek materialnych rzeczy. To nie było tak, że on odgradzał się od innych. To wszystko było w dużej mierze wspólne. No i było przede wszystkim, i to zostało w nim do końca, to znaczy on nie chciał władzy. On nie był w polityce dlatego, że chciał osiągnąć władzę, czy też jakiś interes zrobić dla siebie.
To teraz powiedzmy, dlaczego powstała Solidarność Walcząca. Ten maj 82 roku, ta kłótnia w tym mieszkaniu konspiracyjnym, z którym spotyka się nie tylko zresztą MON, bo to było trochę większe grono, z jednej strony Frasuniuk i jego współpracownicy, z drugiej strony Kornel Morawiecki i jego współpracownicy, dochodzi do konfliktu, konfliktu dotyczącego.
Tak, to jest wiosna, czy późna wiosna, początek lata 82 roku. No wtedy panował w całym kraju marazm. Ja pamiętam to, chociaż byłem tylko 15-latkiem wtedy, ale pamiętam to dokładnie, kiedy 13-14 grudnia krzyczeliśmy zima wasza, wiosna nasza. Myśleliśmy, że za parę tygodni rozpocznie się strajk generalny i właściwie zmieciemy komunę. Tak myśleliśmy, ale mijają tygodnie, mijają miesiące i to nie następuje. Jest tak naprawdę bezsilność, marazm, beznadzieja. Tysiące ludzi siedzi w więzieniu, tysiące ludzi siedzi w ośrodkach internowania. I wtedy między Władysławem Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim powstaje konflikt o to, co robić, żeby tak naprawdę skutecznie walczyć z władzą komunistyczną. Władysław Frasyniuk mówi tak, organizujmy krótkie strajki, organizujmy 10-5-minutowe strajki w zakładach pracy. Nie wychodźmy na ulicę, bo wyjście na ulicę jest bardzo ryzykowne i, no, i dojdzie do pacyfikacji. A Kornel mówi zupełnie coś innego. Te strajki w zakładach pracy nie mają sensu. Dlaczego? Dlatego, że agenci są ubecy, kapusie, tak? I tak naprawdę każdy, kto przerwie nawet na moment swoją pracę, potem jest raportowany i potem jest przekazywany bezpiece. I to jest bardzo ryzykowne. Kornel mówi nie. Spróbujmy wyjść na ulicę, dlatego że ludzie muszą zobaczyć tą solidarność podziemną. Oni musimy się policzyć. No i był taki czymś, co przelało czarę goryczy, były początek maja 82 roku, kiedy w całej Polsce praktycznie dochodzi do wielkich demonstracji, pierwszych wielkich od wprowadzenia stanu wojennego. Jedynym miastem, w którym nie ma tych demonstracji, jest Wrocław. No i to jest coś, co przelewa czarę goryczy. Obaj panowie się spotykają w tej willi, o której wspomniałeś. I w pewnym momencie Kornel opuszcza tą willę, zdecydowany na to, że on już nie będzie działał w Solidarności, tylko że to jest ten moment na utworzenie własnej Solidarności, która została potem nazwana Solidarność Walcząca, co było w jakiejś mierze przekleństwem też dla tej organizacji, bo kiedy za parę lat przyjdzie bronić Kornela przez organizację Amnesty International, ta nazwa posłuży tak naprawdę jako pretekst do nazywania czy oskarżania Morawieckiego i jego ludzi o terroryzm. Czyli powstaje Solidarność Walcząca. Nawet przed powstaniem Solidarności Walczącej dochodzi do pierwszej poważnej demonstracji 13 czerwca 82 roku. Nomen omen, w tej demonstracji uczestniczą tak naprawdę ramię w ramię Paweł Kukiz i Grzegorz Schetyna.
Tak.
Wtedy ówcześni studenci pierwszych lat historii. Na Uniwersytecie Wrocławskim. Tak jest.
Mogę powiedzieć, że w naszym instytucie w każdym razie rzeczywiście do tej demonstracji dochodzi. Wtedy się policzyli. Policzyli zresztą się później, znowu dwa tygodnie później, bo 28 czerwca dochodzi do kolejnej demonstracji i wtedy Kornel jakby przekonuje się, że to jest ta droga, że tą drogą trzeba iść. Druga to jest ta droga, która cały czas będzie napędzać Solidarność Walcząca, czyli informacyjna dróg, chociaż tam dojdzie do kolejnych spięć pomiędzy Regionalnym Komitetem Strajkowym Frasuniuka a Solidarnością, jeśli chodzi o ten dróg. Niemniej jednak Solidarność Walcząca nadal będzie drukować również podziemne pisma tej Solidarności, powiedzmy, Frasuniuka Wałęsy.
Absolutnie. A propos Lecha Wałęsy, no ten moment, kiedy być może Państwo pamiętają, kiedy dosłownie chyba dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego odbywa się konwencja Platformy Obywatelskiej, na której występuje Lech Wałęsa i nazywa wtedy Kornela Morawieckiego zdrajcą. Wydaje mi się, że w Lechu Wałęsie w tym momencie bardzo głęboko tkwiła pewna zadra, bo rzeczywiście jak popatrzy się z perspektywy czasu, to był to pewien rozłam w Solidarności. To znaczy Solidarność, która potrzebowała wtedy jedności, bo władza oczywiście chciała związek zawodowy zdelegalizowany podzielić, no, doszło do bardzo poważnego rozłamu, czyli wykształciła się nowa organizacja, Solidarność Walcząca. Organizacja, która absolutnie była sojusznikiem, sprzymierzeńcem i stawiała sobie za cel także legalizację Solidarności, ale była organizacją polityczną, a nie organizacją związkową, dlatego że Kornel uważał, że trzeba ludziom mówić prawdę. Trzeba mówić o najważniejszych sprawach, a najważniejszą sprawą dla niego, napisał to w takim manifestie wprost, było: my nie chcemy porozumienia z tą władzą, my chcemy tę władzę pozbawić władzy. Oczywiste jest to, że nie mogli sobie na takie słowa pozwolić wtedy liderzy związku, którzy mieli inną odpowiedzialność miał Kornel. Ale dla Kornela to było ważne, żeby te rzeczy wyartykułować. No i wtedy tak naprawdę następuje praca u podstaw, czyli Solidarność Walcząca buduje swoją siłę przede wszystkim na druku. Na tym, że ma kilka, potem kilkanaście, kilkadziesiąt drukarni na Dolnym Śląsku, a potem w całym kraju. Ma możliwości drukowania Solidarności Walczącej, takiego pisma, które staje się sztandarowym organem tej organizacji. I w dużej mierze Solidarność Walcząca tak naprawdę przenika się z Solidarnością. Bo często to są takie historie, że członek Solidarności Walczącej na własnym powielaczu drukuje bibułę Solidarności. I na odwrót. Ja zresztą pamiętam te sytuacje z lat 80. z Krakowa, z Nowej Huty, kiedy no nie było nas wielu. To byli koledzy z Wolności i Pokoju, z KPN-u. Ja byłem w Federacji Młodzieży Walczącej. Myśmy się wszyscy znali. Myśmy ze sobą współpracowali. To nie było bitwy jakiejś. Oczywiście mogliśmy się różnić. No i Kornel zaczyna się różnić. Zaczyna to być problem też dla Solidarności, kierownictwa centralnego Solidarności, która była oczywiście pod przewodem Lecha Wałęsy.
No tak, ale zanim Kornel zostanie aresztowany, mamy pokryte całą siatką konspiracyjnych mieszkań Wrocław, ponad 80 różnych lokalizacji. Tropi go najpierw wrocławski Wydział 5, Wydział 3, grupa specjalna Poligon pod przewodnictwem pułkownika Anatola Pierszczonka, notabene funkcjonariusza SB, który w 86 roku ginie w wypadku samochodowym pod wpływem alkoholu, rozbija się o przęsło jednego z wiaduktów z członkiem podziemnym Solidarności Edwardem Majko. Do dzisiaj niewyjaśniona jest rola, w której Majko znalazł się w tym samochodem. SB tworzy elitarne biuro studiów MSW, które zaczyna się tak naprawdę w większości zajmować tylko i wyłącznie Solidarnością Walczącą. Wrocławscy funkcjonariusze są pod takim parasolem, można powiedzieć, warszawskich struktur SB i stają się głównym przeciwnikiem Solidarności Walczącej. A mimo wszystko Kornelowi udaje się uniknąć wpadki. Mimo wszystko całych tych sił, środków, czasami absurdalnych, co jest opisane w tej książce, jak jego próby. Informacja o tym, że Kornel był widziany w autobusie do Kępna, powoduje całe wzmożenie, można powiedzieć, całej bezpieki w Polsce, która kieruje się do Kępna. Oczywiście Kornela w tym autobusie nie ma, Kornel nie jedzie. I nic.
No tak, dlatego że Kornel miał wokół siebie, czy został zbudowany wokół Kornela taki kokon bezpieczeństwa. Ten kokon bezpieczeństwa to byli tak naprawdę ludzie Kornela. Czyli to były te kobiety, ci mężczyźni, ci naukowcy, matematycy, fizycy, ich znajomi. Ludzie, którzy raczej przed 13 grudnia 81 roku nie byli w jakiejś większej części namierzeni przez SB. Dzięki temu tak naprawdę Kornelowi udawało się ukrywać do 87 roku. Jak to było możliwe? No tutaj jest absolutnie niesamowita struktura, można powiedzieć, konspiracyjna Solidarności Walczącej, czyli konspiracja naprawdę. Ja pamiętam właśnie lata 80., kiedy niektórzy moi koledzy ograniczali konspirację do spotkania się w jakiejś knajpie, w jakiejś kawiarni i to jeszcze na takim widoku, że SB-cja tak naprawdę wszystkich ich namierzyła. W przypadku Solidarności Walczącej, w przypadku Kornela, jakiekolwiek spotkanie z nim, bo oczywiście jako przywódca tej organizacji musiał mieć kontakt ze swoimi członkami, było poprzedzone absolutnie no nieprawdopodobną wręcz drogą przez mękę w jakimś sensie dla osoby, która chciała się spotkać. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś chciał się spotkać z Kornelem, to dostawał informację, że tego i tego dnia podjedzie pod niego taki a taki samochód. Masz do tego samochodu wsiąść. Ten samochód krążył przez godzinę, dwie po Wrocławiu. Wracali potem, wyjeżdżali z Wrocławia, wracali do Wrocławia, zmieniali samochód. Wojciech Myślecki, jeden z najbliższych współpracowników Kornela Morawieckiego, wybitny też fizyk, opowiada, jak został porwany, można powiedzieć, przez motocyklistę, który pruł 80-100 km na godzinę po różnych podwórkach wrocławskich, po to tylko, żeby sprawdzić, czy nie ciągną za sobą ogona.
Musi paść ta nazwa, kontrwywiad SW.
Kontrwywiad SW, czyli było to coś, co też było ewenementem w skali kraju. Mianowicie ludzie Solidarności Walczącej mieli dostęp do skanerów. To są takie urządzenia, które, dzięki którym można było podsłuchiwać częstotliwości esbeckie, częstotliwości milicyjne i tak naprawdę prowadząc nasłuch sprawdzać, czy w danym momencie, w danym miejscu wokół opozycjonistów nie kręcą się esbecy, nie prowadzą tak naprawdę za nimi właśnie jakichś czynności operacyjnych. Hanna Łukowska-Karniej, Ludwika Pogorzelec, wybitna artystka, która potem zrobiła karierę na świecie i mieszka dzisiaj w Paryżu. Cały czas miały włączony ten skaner, cały czas nasłuchiwały tego, co jest w eterze, tych dziwnych haseł, komunikatów, musieli to rozszyfrowywać.
To się FOSA nazywało.
Tak jest.
Taki slang esbecki, który powstał specjalnie do tego, żeby oszukiwać SW. Esbecja wrocławska w pewnym momencie wyczaiła, jeśli tak można nazwać trywialnie, może brzydko, że jest podsłuchiwana przez SW, w związku z tym próbowała stworzyć własny język. Natomiast kontrwywiad SW ten język rozszyfrowywał,
no tak.
To kosztowało godziny, dni
no
pracy.
To absolutnie taka benedyktyńska robota, tak. Dlatego że trzeba było najpierw spisać dokładnie, co kto mówi, nie mając w ogóle wiedzy, świadomości, o co chodzi tak naprawdę, bo to oczywiście były różne znaczenia tych słów czy tych komunikatów. Potem to wszystko spisać, zebrać i dopiero zanalizować. Więc była analiza. Ludwika Gorzele zapowiadała mi, jak często wykorzystywano to, że była taką wtedy artystką, można powiedzieć, taka bohema wrocławska, bo ona kończyła Akademię Sztuk Pięknych, była ubrana w jakąś kolorową sukienkę i była specjalnie wypuszczana w miejsca, co do których były podejrzenia, że tam jest obserwacja jednego z opozycjonistów, jednego z działaczy Solidarności Walczącej. I wtedy równocześnie, kiedy Ludwika Ogorzelec, można powiedzieć, szła w tango, szła jakaś taka z kapeluszem, z płytą winylową, budząc oczywiście, robiąc wrażenie ogromne, ktoś drugi siedział przy tym skanerze i jeżeli pojawiła się informacja, i ona akurat gdzie ona szła? Ona szła w miejsce, w którym na przykład mieszka jakiś znany opozycjonista. I kiedy w eterze pojawiły się informacje, że widzę, przepraszam za wyrażenie, jakąś fajną laskę, no to wiadomo już było, że przed tym mieszkaniem, przed tym domem jest esbecja, że jest już tu niebezpiecznie. Więc ten skaner tak naprawdę to było coś, co wyróżniało Solidarność Walczącą, ale to była też rzecz, która mogłaby powstać dzięki temu, że wśród ludzi, założycieli Solidarności Walczącej było mnóstwo znakomitych fizyków i elektroników. Ludzi, którzy tak naprawdę mieli w małym palcu te wszystkie sprawy elektroniczne. Potem oczywiście był to sprzęt elektroniczny, który przychodził z zachodu.
W październiku 82 roku wpada Władysław Frasyniuk, w listopadzie 82 roku Piotr Bednarz, w kwietniu 83 roku Józef Pinior. Zenon Tankiewicz nie obejmuje funkcji przewodniczącego RKS właśnie dzięki Solidarności Walczącej, która ma podejrzenia, że Tankiewicz współpracuje z SBC-ą, co zresztą miało naprawdę miejsce. Natomiast te wszystkie zabezpieczenia, no można powiedzieć, łamie sam Kornel 9 listopada 87 roku, chociaż Hanna Łukowska-Karmień jest pewna, że mieszkanie, do którego idą wśród Zielińskich na ulicy Zielońskiego, zresztą we Wrocławiu, jest spalone. Kornel uważa, że SBC rzeczywiście obserwuje to miejsce, natomiast z pewnością nie mieszkanie sióstr Zielińskich, tylko obok jednego z członków SW. Hanna Łukowska-Karmień wspomina, że przychodziła koło takiej przyczepy kempingowej i jak przychodziła koło tej przyczepy kempingowej, to przyszło jej na myśl świetne miejsce dla Służby Bezpieczeństwa.
No i tak, i Kornel razem z Hanką wchodzą.
Weszli do tego mieszkania.
Wchodzą do windy, potem wyjeżdżają na 10. piętro i siostry zielińskie, tak, które mieszkały razem z mamą. Wtedy była w mieszkaniu jedna z córek, była mama i zadzwoniła, jak zobaczyła, że przyszedł do nich sam Kornel Morawiecki, no to, to idol, tak, i bohater. No to była w takim szoku, że chwyciła za telefon, który oczywiście był na podsłuchu. Chwyciła na telefon i zadzwoniła do jej siostry, do siostry, drugiej siostry, żeby przyjechała natychmiast. Woda jeszcze się nie zagotowała tak naprawdę na herbatę, kiedy po 10 minutach odzywa się pukanie do drzwi, telegram czy listonosz, ale jaki telegram, jaki listonosz, wtedy wszyscy już wiedzieli, nawet esbecja i milicja nie udawały, że rzeczywiście są z Poczty Polskiej, tylko natychmiast wyłamano drzwi. Nie, przepraszam, to nie wyłamano drzwi. Tak naprawdę Kornel zdecydował, zdając sobie sprawę z tego, że jest z kobietami i nie ma tutaj drogi ucieczki, no bo nie będzie z tam 9-10 piętra skakał, to poprosił właścicielkę mieszkania, żeby jednak otworzyła. No i oczywiście wpada ekipa esbeków, rzucają się na Kornela. Jeden rzuca, czy tam kilku się rzuca na Kornela, kilku innych rzuca się na Hannę Łukowską-Karniej. Przetrzepują oczywiście kieszenie jego marynarki, kieszenie płaszcza. W pewnym momencie esbek mówi: to ty, lider takiej radykalnej organizacji, nie masz przy sobie broni? A Kornel na to chyba coś takiego powiedział, że ja tej broni nie mam, ale jak mnie zabijecie, to mój następca na pewno będzie nosił ze sobą Uzi. Więc oczywiście Kornel miał przy sobie fałszywy dokument tożsamości. Posługiwał się kilkunastoma dowodami osobistymi. Hanna Łukowska-Karniej również. No ale biorąc pod uwagę, że esbecja zarzuciła sieci, miała pod obserwacją to mieszkanie, na pewno miała podsłuch. Esbecja jest przekonana, że tak naprawdę wreszcie udało się osiągnąć wielki sukces, ale nie była jeszcze tego pewna. Nie była tego pewna, w związku z tym z komendy we Wrocławiu odzywa się telefon do miejscowości pod Wrocławiem, do jednego z funkcjonariuszy SB pracującego w mniejszej miejscowości. Okazuje się, że to jest student Kornela Morawieckiego i on zostaje wezwany przez bezpiekę wrocławską, żeby zidentyfikował na 100%, że to jest Kornel Morawiecki i oczywiście najpierw pokazuje mu się film zatrzymania, ale potem jeszcze za lustrem weneckim on musi powiedzieć: tak, tak, to jest Kornel Morawiecki, więc można powiedzieć, że scena jak z Ewangelii trochę, tak, czyli były student, były uczeń, dzisiaj denuncjuje swojego mistrza.
I mamy taką sytuację, w której historia tak naprawdę zaczyna gwałtownie przyspieszać. Przełom roku 87-88 Służba Bezpieczeństwa próbuje zmontować proces przeciwko Morawieckiemu. Okazuje się, że te materiały, którymi dysponuje, nie za bardzo się do tego procesu nadają. Z drugiej strony władza szuka porozumienia z jakąś częścią opozycji. Tą umiarkowaną częścią opozycji można założyć, że takim wstępem do próby tego porozumienia była słynna rozmowa Lecha Wałęsy z listopada 82 roku, kiedy jeszcze zanim opuścił komendę, ośrodek internowania, odbywa rozmowę z wysokimi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i tam jakby obiecuje SB, że zajmie się radykalną częścią Solidarności, żeby ich zmarginalizować. Kornel Morawiecki siedzi przy Rakowieckiej 37 w więzieniu, dzisiaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Władze, jak mówiłem, próbują zmontować proces przeciwko niemu oraz Andrzejowi Kołodziejowi, który niedługo po Kornelu Morawieckim zostaje zatrzymany w Gdańsku. Też nie zorientował się, że nagła cisza na skanerach oznacza tylko jedno, że właśnie został namierzony. Nie zdążył wyjść od swojej żony z mieszkania, kiedy został zdjęty, chyba, jeśli dobrze pamiętam, na gdańskiej Zaspie albo na gdańskim Przymorzu, w tych długich falowcach, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie władze rozpoczynają montować podstęp, żeby obu wydalić z Polski. W tym podstępie, oczywiście nadzorowanym przez Czesława Kiszczaka, pewną rolę odgrywają chociażby Andrzej Stelmachowski czy ksiądz Alojzy Orszulik. Morawiecki opuszczać więzienia nie chce. Jak w końcu doszło do tego, że jednak w kwietniu 1988 roku udało się wyrzucić praktycznie Morawieckiego i Kołodzieja z Polski.
No myślę, że to był bardzo sprytnie przygotowany fortel, podstęp władz. Prawo do odwiedzin Kornela Morawieckiego otrzymuje mecenas Jan Olszewski. W czasie widzenia Kornel przekazuje przez mecenasa, potem przez drugiego mecenasa Rossę, gryps do swoich kolegów, przyjaciół, którzy pozostają na wolności, z informacją, że właśnie dostał informację, że Andrzej Kołodziej jest ciężko chory. Dlatego władze proponują, żeby razem z Kornelem opuścili Polskę i mogli się leczyć. Kornel pyta ludzi, którzy są na wolności, Wojciecha Myśleckiego i Andrzeja Zaracha, kierownictwo Solidarności Walczącej, co ma robić. W dużym skrócie można powiedzieć, że Solidarność Walcząca, kierownictwo daje wolną rękę Kornelowi, czyli raczej mówi, jeśli chcesz, to jedź. Zresztą Myślecki powiedział, że gdyby Kornel był cyniczny i gdyby był normalnym szefem partii politycznej, to zapewne zdecydowałby się na to, żeby nie zgodzić się na wyjazd, a wtedy mogliby zdyskontować na przykład śmierć Andrzeja Kołodzieja. Że to by sprawiło, że ta organizacja stała się by jeszcze bardziej sławna, jeszcze bardziej popularna. Dokładnie tak. Ale Kornel oczywiście jest człowiekiem. I to jest najważniejsza chyba jego cecha, czyli wielkie człowieczeństwo, taki współczesny brat Albert. I on oczywiście w końcu zostaje przekonany do tego, że może wyjechać, że ten wyjazd jest potrzebny. Władza za pośrednictwem mecenasa Stelmachowskiego i księdza Alojzego Orszulika gwarantuje mu powrót, mówiąc, że pokazuje, że ma paszport we wszystkie strony, czyli z możliwością powrotu. Zrobicie sobie tak naprawdę badania we Włoszech, sprawdzicie, czy wszystko jest ok. No i wrócicie, jak będziecie chcieli. I sytuacja nabiera tempa 30 kwietnia bodajże 88 roku i Kołodziej i Morawiecki zostają przewiezieni z Rakowieckiej na lotnisko Okęcie. Tam władza organizuje spotkanie Kornela Morawieckiego z rodziną. Przyjeżdża rodzina. No i następują bardzo emocjonalne rozmowy. Anna Morawiecka, córka Kornela, najstarsza córka Kornela, zresztą bardzo zaangażowana w opozycję, mówi mu, tato, co ty robisz? Otrzymują w tym momencie informację, to przekazuje w liście Zbigniew Romaszewski, że właśnie w Nowej Hucie, mojej rodzinnej Nowej Hucie, dochodzi do strajku. Tak. Że nie może w takim momencie ani Kornel, ani Kołodziej wyjeżdżać za granicą. Kornel spotyka się po raz pierwszy z Andrzejem Kołodziejem, rozmawiają ze sobą i mówią nie, my nie wyjeżdżamy. W związku z tym no, konsternacja w ekipie esbeckiej, samolot czeka, który ma ich przewieźć do Rzymu. W związku z tym, jak nie jedziecie, no to zabieramy was z powrotem. Zabrali ich z powrotem Rakowiecką. No i to trwa dobrych kilka godzin. Zaczyna się praca nad nimi. Wchodzą do takiego pomieszczenia naczelnika więzienia. Tam jest mecenas Olszewski, mecenas Stelmachowski, jest ksiądz Alojzy Orszulik i jeszcze jeden ksiądz Sawiński. I SBC opuszczają to pomieszczenie, zostawiają Kołodzieja i Morawieckiego z tą czwórką osób. Najbardziej aktywny jest ksiądz Orszulik i mecenas Stelmachowski. I w pewnym momencie mecenas Stelmachowski bierze na bok Kornela i mówi, panie Kornelu, ale musi pan wiedzieć, że Andrzej Kołodziej jest śmiertelnie chory. Jeżeli wy nie wyjedziecie, to on może umrzeć. No Kornel się opiera, mówi, dobra, to wobec tego niech Andrzej jedzie sam, ja zostaję, tak? No on mówi, że nie ma takiej możliwości, tak? No i pokazuje mu dokumentację i z tej dokumentacji można wywnioskować, że Andrzej Kołodziej ma nowotwór. W związku z tym, no, a jeszcze Kornel ma w tyle głowy informację, bo wiedział o tym, że siostra Andrzeja Kołodzieja w bardzo młodym wieku właśnie umarła na raka żołądka. W związku z tym, no, jest bardzo trudna emocjonalna, taka psychologiczna sytuacja. W końcu jest sytuacja, że Kornel jeszcze raz się opiera, mówi, że tylko jedzie Kołodziej, ja zostaję. i proszę przekazać tą informację władzom. Okazuje się, że ksiądz Alojzy Orszulik dzwoni do generała Kiszczaka. Generał Kiszczak prosi jeszcze o chwilę namysł, konsultację z generałem Jaruzelskim i dostaje zwrotną informację ksiądz Alojzy Orszulik, że nie, że obaj panowie musicie opuścić Polskę. Taka jest decyzja władz.
Suma summarum, Kornel Morawiecki decyduje się, że oboje wsiadają do tego samolotu z taką myślą, że rzeczywiście jak wyjadą, to będą mogli wrócić. Na miejscu okazuje się we Włoszech, że Andrzej Kołodziej ma tylko wrzody żołądka, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym to tak naprawdę był podstęp i blef władzy.
To prawda i Kornel decyduje się wrócić.
Tak.
I to natychmiast wrócić właśnie z myślą o tym, że jak wróci do Polski, to natychmiast pojedzie do Nowej Huty i będzie w komitecie strajkowym i będzie walczył o Solidarność. No sęk w tym, że kiedy wraca z, bo to jest lot z Frankfurtu do Warszawy, to na lotnisku Okęcie czekają już na niego esbecy. Pakują go do takiego autobusu, potem tym autobusem przewożą do pomieszczenia i znowu następuje kilka godzin oczekiwania, nie wiadomo co z nim zrobić. Czy pakujemy go do więzienia, czy próbujemy go jeszcze raz wyeksmitować. No i zapada decyzja, że go deportujemy i na siłę wciskamy Kornela zresztą.
Zachował się taki film,
tak,
proszę państwa, 15-minutowy z tej całej akcji na lotnisku Okęcie, przechowywany w Instytucie Pamięci Narodowej, robiony kamerami Służby Bezpieczeństwa. Rzeczywiście jest to niesamowity dokument, kiedy dwóch esbeków praktycznie, no, można powiedzieć wiszącego, prowadzą po prostu do samolotu i go pakują. Dajmy, że wtedy Kornel Morawiecki dostał już pieczątkę, która była tak naprawdę biletem w jedną stronę.
Tak jest i kiedy Kornel przyleciał z 30 na 1 maja do Rzymu, miał to szczęście, że razem z Kołodziejem zostali przyjęci przez Jana Pawła II. Bardzo dobrą rolę, to może być zaskakujące dla wielu, odegrał wtedy ojciec Hejmo. Był absolutnie osobą, która pomagała Kornelowi w spotkaniu z papieżem, bardzo o niego dbała. I kiedy ojciec Hejmo dowiedział się o tym, że jednak tego 4 maja po tej próbie powrotu Kornel znowu jest po raz drugi deportowany, wsadzony do samolotu do Wiednia i tę podróż, ten rejs spędził z kajdankami na rękach, daje taką informację papieżowi Janowi Pawłowi II, że właśnie osoba, z którą Ojciec Święty się spotkał, została pierwszym banitą współczesnej Polski.
Kiedy Kornel Morawiecki znajduje się w Stanach Zjednoczonych i rozpoczyna, no, można powiedzieć takie, może to złe słowo w tym kontekście, tournée po Stanach Zjednoczonych, opowiadając o tym, czym jest Solidarność Walcząca i o co tak naprawdę chodzi Solidarności Walczącej w tej walce, w Polsce konkretyzuje się porozumienie władz z umiarkowaną częścią Solidarności. Trwają co prawda strajki, ale nie mają one takiego zasięgu zresztą jak wcześniej, a władza pokazuje swoje zdeterminowane oblicze. Wtedy między innymi konkretyzują się plany wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce. Kornel wraca po raz kolejny nielegalnie do Polski, ale jego głos już jest praktycznie niesłyszalny, a bezpieka robi wszystko bez zresztą niemałej pomocy części Solidarności, nazwijmy ją sobie tej prowałęsowskiej, aby z niego zrobić to, do czego chcę dojść. Terrorystę, oszołoma, zdrajcę i dziwaka. Czy Kornel był w stanie się przed tym bronić?
Trudno powiedzieć, dlatego że tu wchodzimy w, można powiedzieć, w takie prognozy, czy też próbę tworzenia historii alternatywnej. Są tacy, którzy mówią, że Kornel od początku do końca, biorąc okoliczności, był skazany na porażkę i skazany na niebyt, na margines, ale z drugiej strony i są to przyjaciele Kornela, już nie żyjący, właśnie profesor Andrzej Myc, mówi, że po powrocie też przez zieloną granicę w sierpniu, pod koniec sierpnia 1988 roku, Kornel popełnił błąd. Dlatego, że Kornel znowu zszedł do podziemia, znowu zaczął konspirować, a rzeczywistość w Polsce już była zupełnie inna. Ta dynamika była zupełnie inna. On mówi, że Kornel wtedy powinien pojechać do Warszawy, zorganizować konferencję prasową w centrum Warszawy, powiedzieć tak, chcieliście mnie wyrzucić z kraju, ale ja jestem i będę nadal walczył o wolną Polskę. I to tak naprawdę byłby dużo większy problem dla władz, bo co by musieli wtedy zrobić? Musieliby albo odpuścić, a wtedy Kornel może funkcjonować już jawnie i może organizować Solidarność Walczącą właśnie struktury naziemne, albo mogli go zamknąć. Ale de facto nie mogliby go zamknąć, dlatego że byli przygotowani do rozmów z przedstawicielami Solidarności, czyli z Lechem Wałęsą. Trudno się rozmawia, kiedy są w kraju więźniowie polityczni. W związku z tym Andrzej Myc mówi o tym, że Kornel w tym momencie popełnił błąd. Kornel oczywiście wtedy tłumaczył sobie to tak. Ja muszę być rezerwą strategiczną dla Solidarności. Jeśli po raz kolejny generałowie wprowadzą stan wyjątkowy, jeśli po raz kolejny wsadzą nas do więzień, musi być jakaś organizacja, musi być ktoś, kto zabezpiecza. Czyli szykował się tak naprawdę na drugi stan wojenny. Z perspektywy czasu wiemy, że wprowadzenie stanu wojennego było bardzo mało prawdopodobne, bo wydaje się, że władza już tak naprawdę była na granicy rozpadu, no i miała plan tak naprawdę na transformację. Więc to był pierwszy błąd Kornela, o którym mówi jego przyjaciel. No i kolejny błąd Kornela to być może było to, że kiedy doszło w 1989 roku do wyborów czerwcowych. Oczywiście Kornel ze zrozumiałych względów był przeciwnikiem tych wyborów. Uważał, że nie może być połowicznej demokracji, że albo wybory są wolne, albo są niewolne. Wzywał do bojkotu wyborów. Ale 4 czerwca de facto, ja wtedy miałem, pamiętam, problem bardzo duży, bo też byłem w organizacji bardzo radykalnej i myśmy się podzielili. Część z nas poszła na wybory, część nie poszła. Ja akurat poszedłem na wybory, bo byłem w tej grupie, która uznała, że mimo tego, że to nie są wolne wybory, to my poszerzamy zakres wolności. Kornel wtedy wzywał do bojkotu, ale kiedy doszło do tego, co się stało 4 czerwca, czyli kompletnego wycięcia listy krajowej komunistycznej, Kornel z tego powodu się bardzo cieszył, mówiąc, że zbojkotowała te wybory około 40% część społeczeństwa, a z drugiej strony ci, którzy poszli, także zrobili to, co powinni zrobić.
Frekwencja to 62,8%, natomiast wracając jeszcze do tego wątku jednak stanu wyjątkowego, tutaj ostatnie badania dr Marty Marcinkiewicz potwierdzają, że władze były gotowe, całkowicie gotowe na wprowadzenie tego stanu wyjątkowego. Dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie by go nie wprowadziły, natomiast nie ulega wątpliwości, że wszystko było gotowe. Uważano i stosowano to jako straszak wobec opozycji, to zresztą zobaczymy później 8 czerwca, kiedy odbędzie się spotkanie Komitetu Porozumiewawczego pomiędzy Lechem Wałęsą i Czesławem Kiszczakiem, kiedy Kiszczak powie Wałęsie, że buntują się jednostki wojskowe, jednostki służby bezpieczeństwa i że za chwilę może być drugi stan wojenny. W związku z tym...
Pytanie, na ile to był straszak? Bo mam wrażenie, że to mógł być straszak. Tak, bardzo dobrze działał, oczywiście.
A z drugiej strony władze miały za plecami, że to mogą zrobić. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, Janusz Pałubicki mówił Frasynikowi, że on już szczoteczkę do zębów ma gotową i wszystko ma gotowe, w związku z tym mogą go zabierać. 4 czerwca wieczorem, kiedy już było wiadomo, jaka jest sytuacja w poszczególnych komisjach wyborczych, a szczególnie w zamkniętych obwodach wyborczych, czyli tych obwodach wojskowych czy milicyjnych. Ja chciałem jednak podkreślić jedno. W tych wszystkich pismach, oświadczeniach, enuncjacjach, które miały miejsce między lutym 89 a czerwcem 89, Kornel Morawiecki zawsze podkreślał jedno, że najwyższym ideałem jest Solidarność. Nieważne tak naprawdę, kto prawda rządzi, najważniejsza jest Solidarność i to, żeby odsunąć komunistów od władzy. Z pewnością nie chciał się zgodzić pod żadnym pretekstem na prezydenturę Wojciecha Jaruzelskiego. Miał nawet własny pomysł, wysunął propozycję Jerzego Giedroycia.
No tak, to niesamowite rzeczywiście. Niesamowita była ta łączność ideowa zresztą między Kornelem Morawieckim a Jerzym Giedroyciem. Kiedy Kornel został deportowany w maju 1988 roku i przebywał przez kilka miesięcy za granicą, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często dzwonił do niego Jerzy Giedroyć, rozmawiali ze sobą. I rzeczywiście Kornel robi wszystko, żeby generał Jaruzelski nie został wybrany. No ale Kornel, można powiedzieć, już jest wtedy poza grą, dlatego że Kornel nie jest w Sejmie, nie jest w Senacie nowo wybranym, może tylko i wyłącznie apelować do sumień.
Ja tylko przerwę, bo jak to się dzieje, że człowiek, który tak naprawdę tworzy imperium medialne, jeśli tak można powiedzieć, podziemne, drugie obiegowe, 88-89, nie ma go publicznie.
To jest bardzo proste, dlatego że kiedy zaczął się Okrągły Stół, luty 89 roku, w naturalny sposób władza dawała szansę występowania w mediach publicznych ludziom Solidarności, a więc ludziom związanym z Lechem Wałęsą, którzy akceptowali drogę Okrągłego Stołu. Z racji tego, że Kornel tej drogi nie akceptował, i on i jego ludzie byli kompletnie wycięci. Można powiedzieć, że ten pociąg zaczął odjeżdżać i Kornel na to się nie załapał. Dlaczego? Dlatego, że skoro w mediach publicznych zaczynają się pojawiać działacze Solidarności, to w naturalny sposób nie ma już potrzeby sięgania do podziemnych pism. W normalnych gazetach już zaczynają się teksty, które jeszcze nie mogły się ukazać rok wcześniej. W związku z tym poszerza się absolutnie wolność słowa w oficjalnym obiegu, ale w tym oficjalnym obiegu z jednego powodu, że Kornel nie występuje jawnie, ciągle jest w podziemiu, a z drugiego powodu, że jednak jest kasowany, jest marginalizowany, jest zamilczany, nie słychać głosu Kornela. Wiele osób w 89 roku nie wiedziało, kim był Kornel Morawiecki.
Ja czytałem przebieg spotkań Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu z 89 roku, kiedy Frasyniuk bardzo pobłażliwie, z takim, można powiedzieć, wręcz cynizmem mówił: ten człowiek nie istnieje, ten człowiek nic nie zrobił w podziemiu, a to w ogóle terrorysta jest, w związku z tym nie mamy tutaj o czym rozmawiać.
To jest niesamowite, dlatego że 89 rok to jest tak naprawdę początek bardzo nieładnych zagrań dawnych przyjaciół, dawnych towarzyszy walki, bo kiedy w 82 roku Władysław Frasyniuk zostaje zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, Kornel Morawiecki jest pierwszym, który organizuje akcję w jego obronie. Nie dość, że publikuje listy do jego żony, drukuje pochwalne hymny na jego cześć.
Pamiętam akcje ulotkowe we Wrocławiu, kiedy z wieżowców zrzucano ulotki i takie wielkie transparenty,
wielki transparent, uwolnić Frasyniuka.
Tak, to jest W.
Organizuje zresztą fenomenalną akcję, o której opowiadała mi jedna z jego współpracowniczek, już dzisiaj ponad 80-letnia pani, kiedy Frasyniuk przebywa w jednym z więzień dolnośląskich w bardzo trudnych warunkach. Kornel mówi tak: słuchaj, to jest mała miejscowość, my musimy dać znać tym ludziom, że w ich więzieniu siedzi nasz Władek Frasyniuk. W związku z tym wydrukowali specjalne ulotki i ta pani musiała zaadresować kilkaset, czy nawet ponad 1000 kopert, i one w pewnego dnia zostały wysłane do tej miejscowości. W związku z tym każda osoba, która tam mieszkała, wiedziała, że tam w więzieniu siedzi Frasyniuk. No to nie było powszechnie wiadome, władza tego raczej to ukrywała. I co się wtedy dzieje? Wtedy jest naturalna presja na tych ludzi, którzy pracują w więzieniu, czyli dla tych klawiszy, żeby broń Boże nie represjonowali twardo Frasyniuka. Kiedy w 87, jeszcze jedno słowo, zostaje zatrzymany Morawiecki, Władysław Frasyniuk, i tu mu oddajmy, wychodzi na ulicę razem z kilkoma innymi osobami z taką kanapką: uwolnić Kornela, uwolnić Hankę. Czyli wtedy jest absolutna solidarność z jego strony. I to jest moment, kiedy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jeden za drugiego, Frasyniuk za Kornela, Kornel za Frasyniuka. Niestety kończy się to wraz z wejściem do gry polityki, czyli 89 rokiem.
Można powiedzieć, że kończy się wraz z Magdalenką. Absolutnie Kornel Morawiecki nie akceptuje jakichkolwiek poza kulisowych rozmów pomiędzy tą częścią opozycji.
Ale dodajmy, że Kornel nigdy, nawet artykułując sprzeciw czy też niepokój, czym mogą się zakończyć te rozmowy, nigdy nie oskarża.
Nie atakował personalnie.
Nie atakuje personalnie.
Tak. Jego
on tylko ostrzega, mówi: uważajcie, bo cała nasza solidarność może tak naprawdę zostać wykorzystana. Nie ma tego ataku. No i niestety Kornel Kornelowi nie udaje się zablokować prezydentury generała Jaruzelskiego.
Ale paradoksalnie udali mu się jedno, ponieważ w latach 89-91 trwa takie nasilenie, można powiedzieć, akcji Solidarności Walczącej, zresztą razem chociażby z PPSRD, którego w Wrocławiu jest Józef Pinior. No właśnie, dzisiaj kto by pomyślał, prawda? Nawet części ruchu Wolność i Pokój, jak we Wrocławiu, te środowiska bardzo się przenikały, Pomarańczowa Alternatywa. Notabene dodam tylko, że zatrzymujący Kornela Morawieckiego 9 listopada 1987 roku porucznik Jerzy Sokulski kolejną organizacją, którą rozpracowywał, to była Pomarańczowa Alternatywa.
A major był absolutnie fanem, czy też bliskim kolegą Kornela. Bardzo się lubili.
No właśnie. Natomiast do czego zmierzałem? Co się udało? No, udało się wyrzucić Sowietów z Polski.
Tak, to prawda. I absolutnie tutaj jest wielka zasługa Kornela, dlatego że to on pierwszy, można powiedzieć, właśnie w 80-81 roku, najpierw w biuletynie dolnośląskim, a potem w specjalnych ulotkach, wzywał do tego, żeby opuścili oni Polskę. Co więcej, on przygotował nawet instrukcję na wypadek, gdyby doszło do interwencji. Na takiej zasadzie, żeby oni nie strzelali do Polaków, tak, że to są ludzie, którzy walczą o wolność. W związku z tym można powiedzieć, że wszystkie hasła, wszystkie wizje, wszystkie idee Kornela urzeczywistniają się bez niego. Bo to jest trochę tak, że w 89 roku Kornel jest nieobecny przy okrągłym stole, potem jest nieobecny przy władzy i dopiero ujawnia się w 90 roku, kiedy generał Jaruzelski postanawia odejść, zrezygnować, i kiedy jest decyzja o wolnych wyborach prezydenckich.
A teraz poruszmy za chwilę, to, no, Kornel praktycznie, powiedzmy sobie, znika z tej sceny politycznej, ale książka to nie tylko dotyka tych spraw wielkiej polityki, jeżeli ją możemy nazwać, ale też odkrywa pan czytelnikowi rzeczy, które do pewnego momentu były niejawne, znaczy, opinia publiczna o tym nie wiedziała, czyli te perturbacje w życiu prywatnym, osobistym Kornela Morawieckiego, człowieka, który z drugiej strony bardzo mocno poszukiwał. Spierał się sam z sobą, jeśli chodzi o kwestie wiary, mocował się z wieloma pytaniami dotyczącymi no, pewnej egzystencji, jeśli tak można powiedzieć, a jednocześnie miał, jak sam pan wspomniał, duże powodzenie u kobiet. No i tych kobiet okazuje się, że to nie tylko Jadwiga, nie tylko Hanna Łukowska-Karniej, ale także Anna Michalczyk.
Tak jest. Szczerze mówiąc, miałbym bardzo duży problem poruszania tego tematu, gdyby nie sam Kornel. Dlatego, że w jakimś sensie to Kornel dał mi prawo do tego, żebym się tym zajął także. Udzielając wywiadu na 4 lata przed śmiercią, to był chyba 2015 rok. Grudzień, jak to powiedziała mi Anna Michalczyk, podszedł go dziennikarz Super Expressu. Kornel zresztą był taką postacią, która nikomu nie odmawiała. Można było do niego przyjść w każdym momencie dnia i nocy i on był gotów poświęcić kilka godzin. I wtedy ten dziennikarz Super Expressu właśnie wyciągnął od Kornela te słowa, które wywołały szok dla wielu. Marszałek senior kocha 3 kobiety. Pamiętam, to był taki
tekst. I ma jeszcze syna.
Tekst. I ma jeszcze nieślubne dziecko, oprócz Mateusza. No i ja oczywiście poszedłem tym tropem, dlatego że uważam, że jeśli pisze się książkę o pewnej postaci, to nie sposób napisać też o jej życiu prywatnym, bo ono miało niewątpliwie wpływ na jego działalność polityczną i na jego biografię, na jego życiorys. No i rzeczywiście to jest skomplikowana historia. Sam Kornel mówił, że kiedy wracał z inauguracji nowego parlamentu, kiedy miał to słynne przemówienie jako marszałek senior, dostał taki wielki bukiet kwiatów i pojechał z tym bukietem do Wrocławia. Część tego bukietu zawiózł Jadwidze Morawieckiej, czyli matce jego 4 dzieci i żonie, z którą zresztą się nie rozwiódł do końca. Kolejną część bukietu przekazał Hannie Łukowskiej-Karniej, czyli partnerce swojej z czasów konspiracji, której bardzo dużo zawdzięcza. Gdyby nie ona, tak naprawdę Kornel nie ukrywałby się tyle. No i oczywiście na koniec pojechał do kobiety, z którą spędził ostatnie lata życia, czyli Anny Michalczyk, z którą miał syna Jerzego Morawieckiego. Więc można powiedzieć, że Kornel był bardzo ciekawą postacią pod tym względem. I tak się zastanawiałem nawet, co takiego było w Kornelu. Czy on był playboyem, czy on był flirciarzem. Co on takiego w sobie miał, czym zdobywał kobiety. No i z relacji, które zebrałem, wynika, że właściwie nie Kornel zdobywał kobiety, tylko kobiety zdobywały Kornela. Kornel był osobą, która nie tylko nie przywiązywała wagi do spraw materialnych, ale był swego rodzaju abnegatem. On nie przywiązywał na przykład do wagi do tego, jak wygląda. Mhm. Często chodził, jak nawet ktoś powiedział, jak kloszard, kiedy miał bardzo trudną sytuację, no bo rzeczywiście w latach 90., kiedy nie miał pracy, no żył praktycznie w nędzy. Więc kobiety... Mam wrażenie, że na kobietach robiła wrażenie jego taka intelektualna moc, to znaczy to, że tak dużo wiedział, że miał takie wizje, a z drugiej strony wiele kobiet po prostu chciały się nim zaopiekować, tak? Poprawić mu tutaj marynarkę, przytulić, poprawić włosy i tak dalej, więc no to w jakimś sensie to było urocze, aczkolwiek rozmawiam też z córkami Kornela Morawieckiego, na pewno było to bardzo trudne przeżycie dla rodziny, no bo...
Zresztą Anna Michalczyk, jeśli dobrze pamiętam, była chyba przyjaciółką jego najstarszej córki.
Tak, Anny Morawieckiej.
Anny Morawieckiej, właśnie, tak. A pani Jadwiga, zdaje się, uczyła, dobrze pamiętam?
Tak, pani Jadwiga Morawiecka pracowała w studium chemicznym.
No właśnie.
Zresztą tak naprawdę poświęciła się dla Kornela. Poświęciła się dla Kornela, rezygnując z kariery naukowej, poświęcając się właśnie opiece nad dziećmi. Ja rozmawiałem ze wszystkimi kobietami, bo uznałem Kornela, bo uznałem, że najuczciwsze jest pokazanie każdej z tych kobiet, bo ona odegrała w życiu Kornela swoją rolę. Dlatego rozmawiałem z panią Jadwigą, rozmawiałem z panią Hanną Łukowską-Karnię, której bardzo dużo zawdzięczam, bo ona tak naprawdę była wielkim źródłem wiedzy dla mnie jako współorganizatorka tego ukrywania się Kornela. No i oczywiście rozmawiałem z panią Anną Michalczyk, z panią Michalczyk, która była do końca właśnie z Kornelem i można powiedzieć, że ostatnie godziny, ostatnie dni spędził wraz z nią. Więc łatwa to historia nie jest. Myślę, że bardzo skomplikowana, ale starałem się w możliwie najbardziej delikatny, a jednocześnie rzetelny sposób ją pokazać.
Myślę, że oboje mamy takie samo wrażenie. Kornel był osobą niezwykle kontaktową, bezpośrednią, takim ciepłym człowiekiem, który drążył, bo ja pamiętam długie rozmowy z Kornelem na temat jednego z tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa i on jakby widząc człowieka w człowieku, no nie do końca mógł uwierzyć, że akurat ta osoba współpracuje, więc pytał dlaczego, a co tam jest, a czy w tych dokumentach i nie, że miało wskazywać na to, a może jest to, na co go złapali, a może jest coś, co było w jego historii takiego, że stanowiło dla Służby Bezpieczeństwa haczyk, więc dlatego się zgodził. W związku z tym poszukiwał tej prawdy, tego człowieka, tego ciebie. Jest tam taka scena w książce, kiedy Kornel siedząc na bankiecie chowa do kieszeni marynarki utko, i mówiąc osobie, która go pyta, dlaczego chowasz to łódko, mówi, a może ktoś będzie potrzebował coś zjeść.
Tak, to jest akurat scena z ostatnich tygodni życia Kornela, kiedy Kornel jest na stypie po śmierci Romualda Lazarowicza, swojego przyjaciela. Tak. Podchodzi do niego właśnie Maria Koziebrocka, współpracowniczka z lat 80., dzisiaj nauczycielka renomowanej szkoły w Waszyngtonie, ucząca córki Baracka Obamy i innych notabli waszyngtońskich. I on właśnie tak przy niej się zachowuje. Ale to tylko pokazuje, że był człowiekiem do końca. Dlatego, że lata 60., lata 70. to jest sytuacja, kiedy Kornel pochylał się nad każdym pijakiem napotkanym na ulicy. On potrafił ściągnąć ku przerażeniu naturalnemu, no bo proszę sobie wyobrazić, kto z nas tak naprawdę sprowadza do domu alkoholika leżącego na ulicy, a Kornel takiego alkoholika sprowadza, daje mu jeść, pozwala mu się wymyć, a następnego dnia idzie z nim do lekarza. Jeden z jego przyjaciół opowiadał mi, że kiedy zjawili się z tym delikwentem w szpitalu, lekarz podziękował im, że uratowali mu życie. Więc Kornel miał w sobie bardzo dużo coś takiego z brata Alberta, czyli osoba, która absolutnie uważa, że człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest najważniejszy, nie polityka jest najważniejsza.
I tu skończmy. Jeśli tak można powiedzieć, i spuentujmy, proszę Państwa, bo moglibyśmy pewnie jeszcze długo opowiadać o Kornelu, moglibyśmy długo opowiadać o Solidarności Walczącej, o jego przyjaciołach, przyjaciółkach, ludziach, którzy tworzyli Solidarność Walczącą i którzy poszliby za Kornelem Morawieckim w ogień. Książka jest dostępna, można ją kupić, można również teraz zapytać o coś pana doktora Bogdana Rymanowskiego, któremu tym samym podziękuję za swoje strony, za tą niezwykle interesującą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja również.
Dziękuję Państwu.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania,